E-commerce nie zaraża, e-commerce działa. To specjalna seria w czasach pandemii koronawirusa. Zapraszam. Cześć. Dzisiaj raport specjalny z czasów, gdy panuje nam koronawirus. Dzisiaj jest 29 marca, 2 tygodnie, jak nie działają sklepy stacjonarne. Dziś rozmawiam z Karolem Zych z firmy Calzedonia. Firma, która operuje na 53 rynkach i ma ponad 4,5 tysiąca sklepów stacjonarnych. Pytanie jest, jak to u nich działa i jakie obserwacje mają, pracując na tak wielu rynkach, szczególnie w Europie i Azji. Jak podchodzą do kryzysu? Dzisiaj właśnie o tym. Jak Ci się spodoba, to proszę o komentarz, bym wiedział, czy dobrze to ogarniamy, czy musimy coś poprawić. A z drugiej strony poleć ten odcinek dalej, by pomóc polskiemu e-commerce'owi, by nasz polski e-commerce rósł. Zapraszam do słuchania. Cześć Karol.
Cześć Grzegorz.
Karol, witam Cię serdecznie w podcaście. Dzięki, że zgodziłeś się w tych trudnych czasach na nagranie. Dzisiaj ważna, w dzisiejszych czasach ważne jest, żeby podawać daty, bo dzisiaj jest pierwszy dzień po zmianie czasu, niedziela po 11:00, krócej dzisiaj spaliśmy, albo krócej będziemy dzisiaj działać, jak kto woli, czyli dzisiaj jest, który? 29 bodajże,
29, tak? zgadza się.
Tak. 18 czy 19 dzień kwarantanny w Polsce, na świecie, we Włoszech trochę więcej. I taką mamy akurat tutaj sytuację, że Karol pracuje w Calzedonii na stanowisku e-commerce managera, jeśli dobrze
tak
nazwałem.
Tak, dokładnie.
Co ty tam robisz, powiedz Karol, jakbyś tak mógł słuchaczom opowiedzieć?
Odpowiadam za nasze 3 sklepy internetowe, za sklep internetowy Calzedonii, Intimissimi i Tezenisa. No, zajmuję się całym obszarem e-commerce, od pozyskiwania trafiku przez logistykę, przez zarządzanie stroną internetową, przez naszą ofertę na stronie internetowej. Także ten obszar działania jest dość przekrojowy w zasadzie.
Czyli odpowiadasz przede wszystkim za sprzedaż, za to poukładanie tych sklepów, tak?
Tak, dokładnie. Za organizację, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i żeby te wszystkie jakby klocki działały wspólnie, jechały na tym samym wózku i szły w tym samym kierunku i realizowały nasze cele.
Karol, no to mieliście gorący okres przez ostatnie, ile, 3 tygodnie związany z koronawirusem?
Tak, na pewno był to dość gorący okres. No, dużo decyzji rządowych zapadło co do pracy, nie pracy, co do pozamykanych sklepów, nie tylko we Włoszech i w Polsce, jak i w wielu innych państwach świata. No i na pewno ten okres był przez to bardzo intensywny. No, musieliśmy szybko znaleźć strategię na ten okres. No i co najważniejsze, zapewnić funkcjonowanie łańcucha dostaw. Mhm. Tak, żeby było to możliwe w tak. obecnej sytuacji.
Czyli w sumie macie 53 kraje z całego świata. Głównie na jakich kontynentach? Stany, Europa, Azja, czy...
Głównie, jakby nie patrzeć, Europa.
Okay.
Głównie Europa, tu jesteśmy w większości państw. No ale w zasadzie jesteśmy, tak jak powiedziałeś, na wielu kontynentach, z tym, że na ten moment najintensywniej w Europie, no co nie znaczy, że nasze plany ekspansji są ograniczone do tych lokalizacji.
A w Azji macie jakieś sklepy?
W Azji, tak, mamy sklep.
W którym kraju?
Na pewno mamy w Chinach, na pewno w Japonii.
Okej.
To pamiętam z głowy, resztę musiałbym sprawdzić.
A w Stanach?
W Stanach też mamy swoje sklepy.
I tak pytam Cię, bo chciałem tak zapytać, jak te różne kraje, z Twojej perspektywy takiego e-commerce managera, bo pewnie gdzieś tam rozmawiacie, podchodzą do tej całej zarazy, że tak się wyrażę. Widać różnicę?
Czy widać jakąś różnicę? Na pewno podchodzą wszyscy do tego z ostrożnością, bo też ze względów bezpieczeństwa. ale w obecnych czasach wszyscy też starają się zapewnić funkcjonowanie tego biznesu w jak najlepszy możliwy sposób, także nasze siły są zdwojone lub potrojone, żeby funkcjonowanie naszego biznesu zapewnić również w krajach na innych kontynentach.
Mówisz u was wewnątrz, tak?
Mhm, tak. U nas wewnątrz. A jeśli chodzi ogólnie, patrząc już o cały market, no to według mnie, tak jak już mówiłem, największy problem mogą mieć firmy, których łańcuch dostaw jest powiązany z zewnętrznymi dostawcami. I mówię tu o całym łańcuchu dostaw od początku do końca. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że w X krajach nie można produkować produktów, na które popyt teraz może być większy, no to kiedyś te produkty się niestety skończą.
Tak.
No mamy dobry przykład maseczek na przykład, gdzie no bardzo ciężko je w tym momencie dostać i wiele, wiele firm zaczęło je szyć. Nawet my we Włoszech szyjemy teraz maseczki, jesteśmy w stanie ponad 10 tysięcy dziennie tam szpitalom przekazać. No jeśli chodzi o zakupy B2C, no to w Polsce jest teraz już olbrzymi problem, tak samo na przykład płyn do dezynfekcji. Mówimy tu też o e-commerce'ach, powiedzmy drogerie.
Tak.
Mają problem z dostawcami tych produktów, a dostawcy mają problem z materiałami, które trzeba pozyskać, żeby te produkty wytworzyć. I tak generalnie w mojej opinii funkcjonuje w tym momencie trochę cały świat. To bardzo dużo zależy od samego produktu i czy ten produkt spełnia aktualnie potrzeby konsumentów, które są dość specyficzne w tym okresie. Bo jeśli spełnia, no to w zasadzie schodzi szybko ze stanów magazynowych. Produkcja często może nie nadążać. Zresztą mam dobry przykład, bo jedna z moich koleżanek ma rodzinną firmę, która produkuje płyny dezynfekujące, no i niestety nie są w stanie pozyskać w tym momencie produktów, które umożliwiłyby im produkcję tych żeli.
Czyli mówisz przede wszystkim dobry łańcuch dostaw
tak,
i to jest wyzwanie na całym świecie.
To jest na pewno największe wyzwanie. Jeśli chodzi już kompletnie o e-commerce, no to na pewno wyzwaniem jest przekonanie konsumenta, jeśli teraz produkt nie jest im potrzebny, żeby oni go jednak rozważali jako potrzebę.
Tak.
Tak, to jest według mnie następne wyzwanie. Bo jeśli ludzie koncentrują się na produktach, które są im niezbędne jakby do funkcjonowania, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakiś produkt X, który był wcześniej drugiej potrzeby, no to teraz może być trzeciej albo czwartej potrzeby. I firmy muszą jakoś przekonać konsumentów, że ta potrzeba jednak istnieje. No, myślę, że da się to zrobić. Znaczy, są wyzwania i są też szanse.
Tak.
No, skoro sklepy stacjonarne są pozamykane, to z automatu znika nam cały efekt ROPO, bo tego nie ma. Więc ROPowcy, przynajmniej ich część, przechodzą do online, więc tych klientów powinno być więcej. Wszyscy siedzą w domach, mają czas, nie wydają pieniędzy na jedzenie na mieście, imprezy, więc też te ich portfele mogą być trochę bardziej zasobne, z tym, że dotyczy to pewnie jakiejś grupy ludzi, nie wszystkich, albo część. Może w różnych krajach normalnie nadal pracować. No i ciekawym wyzwaniem na pewno będzie też, co się stanie teraz z gospodarką i z całą ekonomią.
Tak.
A już widzimy, gdzieś krążą informacje po sieci, że w niektórych zakładach produkcyjnych w naszym kraju mogą być zwolnienia, bo firmy nie mają zamówień, często z zagranicy, na przykład jeśli chodzi o motoryzację, bo fabryki przestały produkować samochody, więc z automatu podzespoły produkowane w Polsce nie są im w tym momencie potrzebne. No a taka firma wtedy opłaca pracowników, których zatrudniała na zasadzie forecastu rocznego.
Tak.
Nikt nie przewidział, że nadejdzie koronawirus. I to na pewno są jakby szanse i wyzwania. Na pewno dla e-commerce wyzwaniem będzie też, wydaje mi się, szczególnie dla sieci, dla dużych sieci sprzedaży, które miały dużo sklepów stacjonarnych i wysokie budżety na kampanie, bardziej awarenessowe, bardziej zasięgowe, będzie ścięcie tych budżetów. Bo wiadomo, że dla samego e-commerce może to nie być w żaden sposób opłacalne, żeby to trzymać, a jednak z takich kampanii duża część trafiku zawsze trafia na stronę. Także są plusy i minusy, no tak jak mówię, ja nie chcę generalizować. Każdy biznes w tym momencie jest trochę inny, każdy produkt może odpowiadać na inną potrzebę, więc po prostu moim zdaniem trzeba się dostosowywać do rynku bieżącej sytuacji. I to jest sposób na przetrwanie.
A jak ty to obserwujesz w firmie, która działa w aż tylu krajach, to w każdym kraju potrzebujecie trochę innych strategii, żeby ten e-commerce podciągnąć, bo rozumiem, że w wielu krajach offline w ogóle nie działa, czyli sklepy stacjonarne nie działają w ogóle. Ten efekt ROPO, czyli research online, research online, purchase offline, też przestał działać. Z trzeciej strony, to każda kultura w każdym kraju jest trochę inna i się zastanawiam, czy te strategie są podobne w każdym kraju, czy się rozróżniacie te strategie.
To również mocno zależy od obecnej sytuacji, też od jakichś nawyków społeczeństwa, od konkurencyjności naszej oferty na danym rynku. To zależy. W wielu krajach ta strategia może być taka sama i spójna, w kilku może być trochę inna, bo trzeba się dostosować. Także my jesteśmy raczej elastyczni. Na tej podstawie. No wiadomo, wszystko zależy też od wyników. Jeśli
tak.
Coś jest nie tak z wynikami, no to znaczy, że należy sprawdzić, co jest powodem i trzeba zmienić strategię.
Tak.
Jeśli wszystko działa w porządku, no to jej nie zmieniamy. I tak to w zasadzie działa, w razie czego no to jesteśmy w stanie się dostosowywać na pewno.
A myślisz, że mając taką sieć sklepów stacjonarnych, e-commerce może aż tyle sprzedawać, żeby była ta sprzedaż równa sklepom stacjonarnym w jakiejkolwiek branży?
Przy największych sieciach sprzedaży myślę, że nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Po prostu pokrycie tego jest nieprawdopodobnie trudne w mojej opinii.
Okay.
Aż w tylu punktach sprzedaży nadal mamy wielu, wielu klientów, którzy szczególnie w naszym kraju i tutaj trochę w Europie Środkowej, bardziej wschodniej, gdzie są wielkie galerie, mają nawyk taki, że do tych galerii chodzić na zakupy, oglądać produkty, pójść do showroomu, zobaczyć, jak to wygląda. Nie wszyscy jeszcze u nas kupują online i z tym może być problem, żeby te obroty pokryć.
Okay.
Myślę, że nie ma takiej możliwości. Też celowo mówię o tym, że Europa Środkowa i Wschodnia, bo to tutaj jest tendencja do tego, że są galerie. Jak pojedziemy do Europy Zachodniej, no to tam raczej jeśli są jakieś większe centra handlowe, to na przedmieściach, a w centrach miast raczej sklepy są gdzieś w kamienicach pochowane. Okay. Nie ma wielkich galerii w centrach miast, jak na przykład w
Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie czy Gdańsku.
Czyli z tego, co mówiłeś, u was w firmie ostatni okres to położenie 2, 3, 4 razy większe wysiłki, żeby ogarnąć ten kryzys i się przyłożyć, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Czyli po nocach nie śpisz?
Są zawsze plusy i minusy. Skoro tyle sklepów stacjonarnych nie pracuje, no to zawsze możemy jakoś korzystać z supportu tej strony w tym okresie.
Czyli rozumiem, że już opracowaliście strategię, która ma wam pomóc przetrwać ten ciężki czas, tak?
Tak, dokładnie.
Tak?
Dokładnie tak.
Okay. Nie będę pytał cię, wypytywał, bo myślę, że to na razie tajemnica firmy. Opowiecie o sukcesie za parę miesięcy. Więc wielkie dzięki za podzielenie się tym odnośnie tej sytuacji. Ja tylko dodam, że dzisiaj widziałem, że na południu Włoszech zaczęły się zamieszki, że jak ludzie okradają sklepy stacjonarne. Nie wiem, czy już widziałeś gdzieś, ale widziałem,
Ja jeszcze nie widziałem.
że ludzie się zbierają i okradają. To jest ciekawe, co nas czeka. Nic nie wie, co się będzie dziać.
No to jest bardzo, bardzo ciekawe w takim razie. Nawet się zastanawiałem na tym, czy dojdzie do czegoś takiego w obecnym okresie. Ale jakbym już miał strzelać, to bym strzelał pewnie bardziej w rynek groserii niż w jakiś inny, że do takich sytuacji będzie dochodzić.
No właśnie. To wielkie dzięki za podzielenie się tym, co jest na rynku. I to tyle. Dla mnie najważniejszy wniosek to taki: 3-4 razy więcej wysiłku poświęcają, by opracować nowe strategie i pomysły, jak radzić sobie w tym czasie, by firma po prostu przetrwała. I przyznaję, że ja chyba aż tyle wysiłku nie położyłem na firmę Convertis, ale mam inspirację i motywację. A ty jak podchodzisz w twoim biznesie do tego kryzysu? Poświęcasz więcej czasu na analizę i strategię, jak przetrwać ten ciężki czas? Masz wersję na 2 miesiące zamknięcia rynku, na 3 miesiące zamknięcia rynku, na 6 miesięcy zamknięcia rynku? Potrzeba mieć i warto mieć i być przygotowanym na to. W każdym razie, proszę o komentarz i o polecanie odcinka dalej, by nasz e-commerce polski rodzimy rósł. To tyle dzisiaj ode mnie. Polecam się i do zobaczenia. A na zakończenie dodam, że utworzyliśmy grupę na Facebooku o nazwie E-commerce nie zaraża, e-commerce działa. Na niej dzielimy się naszymi spostrzeżeniami i doświadczeniami odnośnie branży e-commerce w czasach pandemii. Ta grupa to pozytywny głos, który koncentruje się na tym, co zrobić, jak przetransformować nasz biznes, aby się rozwijać. To grupa adresowana do osób szukających rozwiązań, właścicieli, e-commerce managerów, a także wszystkich związanych z branżą sklepów internetowych. Dołącz do nas i zabierz głos. Na Facebooku szukaj e-commerce nie zaraża, e-commerce działa. Albo klikaj link w opisie. Czekamy na Ciebie i do usłyszenia i do zobaczenia.